Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Zulkadah 1445 roku po Hidżri, albo Septimo Junii Anno Domini bis Millesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wsparcie na Patronite. Witam serdecznie nowych patronów. Przypominam hejterom, wiadomo co w co. No i przypominamy standardowe, już dawno nie wspominane, psy szczekają, a karawana idzie dalej. Cieszę się, proszę Państwa, że moje ostatnie odcinki mają taki szeroki odzew, również już w sferze publicznej, bo widzę, że jestem dosyć często cytowany. Niektórzy mnie cytują, nie cytując, że to ja, niektórzy cytują mnie z imienia i nazwiska, szczególnie jeśli chodzi o kwestie granicy, tym bardziej, że zacząłem o tym mówić, zanim jeszcze pojawiła nam się ta ostatnia afera, prawda, związana i z tymi żołnierzami, i z ukrywaniem różnych rzeczy i tak dalej, więc cieszę się, że jakoś trafiłem akurat zanim to było modne, chociaż nie cieszę się, prawda, z całej tej sytuacji, o to jest oczywiste. Również pozdrawiam, chciałem jeszcze powiedzieć na początku, wszystkich inspektorów transportu drogowego z klasy S8, którzy się do mnie odezwali. Oni też się zgadzają, prawda, że sprawdzanie tachografów na rosyjskich czołgach to chyba jedyny sposób na zatrzymanie tych czołgów, zanim dojadą do Warszawy. Ale dobrze, Państwa, to już nie będę sobie to dzisiaj teraz kpił. Mamy pierwszy temat. Pierwszy temat jest jak najbardziej poważny. Niestety związany z poprzednimi. Jak Państwu powiedziałem, że w tej chwili osią propagandy białoruskiej będą wydarzenia na polskiej granicy. To jest znana, już raz sprawdzona akcja, ona będzie w tej chwili używana. Będzie używana do kilku, jak gdyby, czynności. Pierwszym celem białoruskiej propagandy będzie kompromitowanie międzynarodowe Polski, prawda? Czyli powracamy do starego motywu. Oni uznali, że głównie w Polsce mają chyba najwięcej zwolenników tej narracji, to tak na marginesie, i pewnie swoich sojuszników. Więc ja od razu uważam, że naprawdę sędzia kryptonim Schmidt, Obersturmbannführer, nie był jedyny, że tych agentów tak czy inny sposób zwerbowanych, czy jako legalnych, czy nielegalnych, Białoruś ma w Polsce dużo. To znaczy, oni mają dużo większą łatwość w werbowaniu różnego rodzaju agentury tutaj niż na przykład Rosjanie. Również ze względu na to, że mają dużo polskojęzycznych różnych, no przecież tam jakby nie było, cała masa Polaków żyje. To po pierwsze. W związku z tym tutaj jest pierwszy cel, to jest oczywiście kompromitowanie Polski jako kraju, który morduje, grabi i generalnie robi krzywdę biednym uchodźcom. Łamanie praw człowieka, śledztwa międzynarodowe. Dojdzie to moim zdaniem również do Rady Bezpieczeństwa ONZ w pewnym momencie i tak dalej. Tak? Czyli wykorzystywanie tego do kompromitowania Polski, która jest słusznie postrzegana jako po pierwsze podstawowy sojusznik Stanów Zjednoczonych w tej części świata, a po drugie jako cały czas jednak podstawowy zwolennik wsparcia dla Ukrainy. Oni wiedzą o tym, że im bardziej się polską pozycję międzynarodową osłabi w oczach różnych krajów, tym oczywiście gorzej dla Stanów Zjednoczonych, gorzej dla Ukrainy, lepiej dla Rosji. Tak? W związku z tym ten kierunek uderzenia propagandowego jest oczywisty. Drugi oczywiście to jest taki, że jest to cały czas testowanie polskiej determinacji. Czyli oni liczą na to właśnie, że pod wpływem głównie tych czynników wewnętrznych, prawda, różnego rodzaju tutaj agentury świadomej lub też nieświadomej, decydenci polityczni, decydenci wojskowi będą się jak gdyby obawiali tego, żeby w jakikolwiek sposób zdecydowany odpowiadać na te prowokacje. W związku z tym będziemy mieli właśnie takie miganie się od tego, będziemy mieli właśnie głosy, że trzeba przepuszczać, no przecież jak to można. Zresztą te elementy, ponieważ pojawił się już ten atak, w związku z tym zaraz sobie omówimy na konkretnym przykładzie. No ale to jest tak jak gdyby druga część, czyli będziemy mieli testowanie determinacji, ale również testowanie procedur, rozgrywanie, sprawdzanie niespójności w łańcuchu dowodzenia, również prawdopodobnie nasłuch i mapowanie sobie jak gdyby całej tej sieci alarmowej, tej sieci powiązań, bo one już mogą mieć znaczenie w przypadku konfliktu zbrojnego. będą dokładnie wiedzieli, kto do kogo dzwoni w przypadku przekroczenia granicy, będą wiedzieli dokładnie, jakie są procedury, będą wiedzieli, jakimi siłami tam dysponujemy. Jeszcze właśnie mamy teraz te siły na dodatek rozbrajane, co jest w ogóle jakąś aberracją całkowitą, żeby wysyłać wojsko albo policję z bronią, ale na przykład bez amunicji, albo z zaklejonymi magazynkami. No to po co tam? To nie lepiej, proszę Państwa, wziąć... Ja już mam w takim razie z wnioskiem formalnym. No to jeżeli ktoś tam, komu słoneczko słoneczko przygrzało, czy te wysokoprocentowe, bo ja nie wiem właśnie, to znaczy, mam takie przypuszczenie, że może koktajl Miedwiediewa to jest również spożywany w niektórych miejscach, szczególnie w strukturach siłowych w Polsce na poziomie dowódczym i to chyba tak z tego, to właśnie z tych różnych dziwnych działań wynika. Miedwiediew jest odporny, jak widać, natomiast nie wszyscy są odporni i ten pomysł, żeby rozbrajać, żeby wysyłać tam ich tylko z gazem albo z pałkami, to może w takim razie nawiążmy kontakt z ambasadą na przykład Indii, żeby daleko nie szukać, to przecież kraj niby z Polską jakoś tam pozaprzyjaźniany. Może oni udostępniliby nam te takie kije, których używają w bitwach z chińską armią w Ladakh. Ja widziałem te wideo, prawda, te kije to są takie dubinki, prawda, długości mniej więcej 2,5 metra i oni się tam, oprócz tego, że się obrzucają kamieniami, no ale tam jest też, to jednak tam tych kamieni jest dużo, więc nie trzeba im tego dowozić, ale mają właśnie takie długie kije do przeprowadzenia tych bitew granicznych. No, przynajmniej w coś będą uzbrojeni, co więcej, armia indyjska, jak widać, może nawet przeszkolić, prawda, w skutecznym używaniu. Proszę, ja chciałem przypomnieć, że w tych starciach potrafi ginąć nawet kilkudziesięciu żołnierzy obu stron. W związku z tym te kije nie są takie, że one tam są niegroźne, wręcz przeciwnie. No w związku z tym to uzbrojmy w kije, prawda? A jeżeli nie da się inaczej, to po prostu pozwólmy sobie, żeby ci policjanci sobie coś wystrugali w tej Puszczy Białowieskiej. No, ja rozumiem, że w tym momencie zaraz pojawią się zwolennicy ochrony środowiska, którzy stwierdzą, nie, tutaj nie wolno się polskim policjantom bronić nawet samodzielnie wystruganymi kijami, no bo tutaj to prowadzą nielegalnie wycinkę, tak, albo coś takiego, więc takie głosy też się pojawią, jak się patrzy na niektóre idiotyczne komentarze, to każdy stand-up zostanie przebity przez to, co ludzie tam potrafią, szczególnie zaangażowani politycznie, wymyślić. No, to jest, w każdym razie to jest tak, że oni sobie jeszcze, więc wrócę może do tych Białorusinów. Białorusini na pewno, oczywiście wiadomo, że jest to rozbierane nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla Rosjan, będą sobie mapowali to, co tam się dzieje na tej naszej granicy, po to, żeby wtedy, kiedy już dojdzie do prowokacji zbrojnych, a ja przewiduję, że takie prowokacje zbrojne mogą mieć miejsce, bo przecież przypomnijmy, wszyscy analitycy i połowa polityków w Polsce jeszcze kilka miesięcy temu wróżyli, że konflikt z Rosją jest nieunikniony, że do tego konfliktu dojdzie, no i właśnie, za rok, za dwa lub za trzy, to są trzy takie opcje, można sobie wybierać ABC. Zakłada się, że właśnie, że to będzie dokładnie północna Polska, zakłada się, że będzie to przede wszystkim przesmyk suwalski, bo konieczność połączenia Kaliningradu z Federacją Rosyjską, właściwie z państwem związkowym, więc przez Białoruś już traktowana jako część praktycznie Rosji, faktycznie bądź jeszcze nieformalnie. I to są dokładnie te tereny. W związku z tym oni będą dokładnie wiedzieli, jak wygląda łączność, jak wygląda rozmieszczenie jednostek, jak wygląda ten bałagan na granicy, który sami sobie fundujemy, bo to nie Białorusini nam fundują i tak dalej. No jedyną naszą nadzieją, naszą najbardziej skuteczną bronią jest to, że za każdym razem, kiedy pojawiają się informacje, co tam polskie dowództwo albo władze nie wymyśliły w sprawie granicy, no to tam z tamtej strony parę osób ma szansę umrzeć ze śmiechu. W związku z tym to jest nasza najbardziej śmiercionośna broń. Po prostu takie rozśmieszanie. Ja też uważam, że jak na przykład zwrócił się chyba minister spraw zagranicznych do Łukaszenki, żeby śledztwo przeprowadził u siebie, no przecież to jest nieludzkie traktowanie. Przecież ten facet się tam zakrztusił ze śmiechu. Pewnie przez pół godziny mu nie mogli oddechu przywrócić, bo się tak musiał zapowietrzyć, jak się zaczął chichotać z tego, co Polacy wyprawiają, prawda? I jeszcze czego od niego żądają. To jest chyba, no ja rozumiem, że jeżeli taki był zamiar, no to tak, to jest technika asasynów, którą minister Sikorski poznał na pewno gdzieś tam na Khyber Pass na granicy pakistańsko-afgańskiej. No, to szapoba, prawda? W Chorasanie w każdym bądź razie. Jeszcze w Alamut powinien być jako tam, gdzie skąd asasyni pochodzą. No dobrze, proszę Państwa, to żarty na bok, więc mamy tutaj rozpoczęcie tych działań propagandy i moim zdaniem one stanowią dopiero preludium do kolejnych etapów, które będą coraz groźniejsze. Kiedy zorientują się, że nasi nie odpowiadają albo że ta odpowiedź jest słaba lub nie jest przesadzona, będą eskalowali to dalej. Tak, żeby doszło do prowokacji już zbrojnych, żeby policja i armia białoruska mogła biednych uchodźców bronić zbrojnie, tak? Żeby odpowiadała adekwatnie, żeby ostrzeliwała polskie posterunki i tak dalej. Znaczy, moim zdaniem to zmierza w tym kierunku. Znaczy, Białorusini dostali zadanie po raz kolejny od Putina prowokować Polskę i osłabiać ją jednocześnie, ponieważ będziemy mieli, proszę Państwa, założę, że tak będzie, no, to jest tak proste, oni to już raz robili, więc to się, dlaczego mieliby tego nie zrobić drugi raz, to jest bardzo skuteczne, że z jednej strony będzie prowokowanie Polski, a z drugiej strony będą komunikaty przesyłane na Zachód, pamiętajmy, kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych i będzie opowiadanie, Polacy po raz kolejny rozpoczęli drugą wojnę światową. Po raz kolejny próbują świat wciągnąć w konflikt, tak? Nie będziecie umierać za jakieś tam myszy kiszki, prawda, czy jakieś inne, jakąś inną miejscowość sobie wymyślą akurat na Podlasiu są bardzo fajne nazwy, jakieś tam Ścibory, Pawłowięta i tak dalej, więc wymyślą jakąś nazwę, albo w ogóle powiedzą, nie będziecie umierać za Przesmyk Suwalski, tak, nie będziecie umierać za Białystok, Polacy tutaj prowokują, Polacy chcą wywołać trzecią wojnę światową. I to będzie w tym kierunku zmierzało. Oni się cofnąć mogą. No i niestety ten scenariusz jest niekorzystny dla Polski, ponieważ Polska pozostaje w tym scenariuszu, przynajmniej na razie, stroną reaktywną. Co możemy zrobić? Możemy oczywiście temu przeciwdziałać, ale do tego potrzebna byłaby nam po pierwsze kontrpropaganda, czyli komunikaty. I to komunikaty wysyłane nie w języku polskim na konferencji prasowej w Koziej Wólce, prawda, gdzie ma się nadzieję, że głos Koziej Wólki zostanie przeczytany w stolicach całego świata, tylko głos, czyli komunikaty wydawane w wielu językach, w tym języku arabskim, w języku chińskim, tak? Czyli w takich językach, które są później podawane dalej, jak gdyby tłumaczone dalej w różnych w państwach, na przykład tych tak zwanych niezaangażowanych, tak żeby była przynajmniej drugi przekaz, ponieważ pamiętajmy, no Sputnik, prawda, chodzi praktycznie we wszystkich językach. Rosjanie, Białorusini mają bardzo rozbudowaną sieć różnych współpracujących dzienników w różnych krajach, również krajach arabskich. My będziemy mieli oczywiście próbę budowania, że to jest islamofobia, no wtedy się z Kurdami im nie udało, znaczy trafili na nie tą grupę, no ale teraz mamy już Afgańczyków, prawda, Irańczyków jeszcze na dodatek, którzy tam się pojawiają w związku z tym na tej granicy, w związku z tym może im się uda w tym kierunku. To jest jak gdyby pierwszy zestaw rzeczy, które będą robili. No i będą próbowali oczywiście prowokować starcia zbrojne. To, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Właśnie po to, żeby straszyć Polską, tak? Żeby mówili Amerykanom, Amerykanie, zobaczcie, dalszy sojusz z Polakami, dalsze stacjonowanie amerykańskich wojsk na terenie Polski oznacza wciągnięcie was w wojnę. To jest taka druga Ukraina praktycznie, tak? Czyli nagle stajecie się stroną konfliktu, którego nie wy wywołujecie ten konflikt. Wydaje mi się właśnie, że można temu przeciwdziałać po pierwsze dobrze skonstruowaną propagandą, której Polska zupełnie nie potrafi robić, w związku z tym nie sądzę, żeby się nagle nauczyła. To wymaga podjęcia decyzji finansowych na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie, w związku z tym to jest nie do przeprowadzenia tak przez rok czy też przez dwa, bo powiedzmy sobie, prowadzenie propagandy w danym języku, żeście Państwo wiedzieli, na przykład na portalu newsowym w danym języku, na przykład w języku chińskim, no to jest dwóch tłumaczy na etacie, to jest około 10 tysięcy złotych. W związku z tym miesięcznie, więc to już jest kwota, która nie przekracza zdolności państwa polskiego czy polskiego MON-u. Już nie mówiąc o MSW, to już całkowicie. No, oczywiście dwa języki to jest 20 tysięcy złotych. To też, żeby się Państwo wiedzieli, o jakich kwotach mówimy. Oczywiście są tacy, którzy mogą to i za 20 milionów zrobić, prawda? No, ale takie są kwoty rzeczywiste. To się liczy około 10 tysięcy złotych na jeden język przy portalu newsowym, który produkuje co najmniej około 10 informacji, 10 artykułów dziennie. To jest więcej niż robią niektóre duże portale, nawet ja mówię oczywiście o nowych informacjach, a nie tam kopiach z Reutersa czy skądś. No dobrze, proszę Państwa, to jest jak gdyby jedna sprawa i druga sprawa, to jest niestety, ale to jest ta kwestia odstraszania, czyli to musi być tak, jeżeli się wysyła wojska zmechanizowane na granicę, no to one, to ich celem nie jest dostarczenie przeciwnikowi za darmo wozów, na które sobie zdobędzie i wsiądzie i pojedzie na Warszawę, tylko to się wysyła to się po to, żeby te wozy były gotowe do strzału, żeby te wozy były gotowe nawet do wtargnięcia na drugą stronę, jeżeli ta druga strona będzie próbowała wtargnąć na naszą. Znaczy, to nie może być tak, że oni są przekonani, Białorusini i Rosjanie, że Polska będzie zawsze stroną pasywną, że zawsze będzie stroną, która się broni i że będzie stroną, która się będzie ewentualnie wycofywać z takich starć. No tamci, prawda, będą oczywiście pokazywali tutaj bohatersko wkroczyli, ścigając, prawda, polskich zbrodniczych najemników i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze będą robili takie rzeczy, moim zdaniem może być jeszcze tak, że jeszcze tego nie mieliśmy, ale będziemy mieli na przykład porwania, branie do niewoli, porwania na przykład polskich policjantów albo polskich żołnierzy i później na przykład procesy pokazowe w Mińsku, tak? Jak to zbrodniarzy wojennych tam się będzie sądziło, no bo to idzie, ta propaganda idzie w tę stronę, do momentu oczywiście, dopóki nie zostanie w sposób brutalny zatrzymana. Co powinniśmy zrobić jeszcze? Oczywiście powinniśmy natychmiast domagać się wprowadzenia kolejnych poważnych sankcji przez Brukselę w stosunku do Białorusi. To prawda, proces sankcyjny w Brukseli jest taki, że tam wojna się skończy, a inni jeszcze będą debatować, ale tak czy inaczej wniesienie o takie sankcje, a jeżeli nas nie posłuchają wprowadzenie własnych, samodzielnych, jednostronnych, to jest moim zdaniem dobra droga. Akurat to, co najbardziej boli Łukaszenkę, to jest to, że to te sankcje, to jest to, że on się musi prosić później Rosję, żeby pomagała i te państwo ODKB, to na każdym posiedzeniu jest, żebyśmy wspólnie ponosili ciężar sankcji, prawda, i tak dalej. I jak widać, dzięki współpracy udało nam się tego, prawda, ten ziemniak karbowany już jest dostępny nawet w Kazachstanie, więc rozwijamy współpracę międzynarodową i tak dalej, prawda. Więc, że jesteśmy w stanie przeciwdziałać tym sankcjom, te sankcje ich bolą i to bolą bardzo mocno, powinny ich boleć po każdej takiej prowokacji jeszcze bardziej. Jeżeli dojdzie do kolejnych prowokacji, jeżeli oni na nie będą je dalej prowadzili, jeżeli ambasador Białorusi w Warszawie nie odpowie albo ich MSZ nie odpowie w sposób adekwatny, to możemy ograniczyć stosunki dyplomatyczne, zerwać te stosunki. To nas akurat niewiele kosztuje, tak? Białoruś nie jest państwem przyjaznym. Właśnie przez te prowokacje graniczne udowadnia, że jest państwem wrogim, jest państwem napastniczym i tak powinna być w tym momencie traktowana. No dobrze, to teraz przechodzimy po moich krótkich poradach, tak, jako wujek dobra rada dla rządzących, których oni i tak nie posłuchają, oni są teraz zajęci tym, żeby się jak najszybciej, jak w największej liczbie uciec do Brukseli, bo tam po pierwsze dobrze płacą, po drugie jest daleko od spraw polskich, a po trzecie daleko od granicy białoruskiej, więc tym lepiej. No ale teraz co mówi białoruska propaganda o Polsce? Otóż, proszę Państwa, według białoruskiej propagandy polskie siły bezpieczeństwa brutalnie pobiły i porzuciły 5 uchodźców na granicy z Białorusią. Otóż w regionie Kamieńca białoruska straż graniczna znalazła 5 migrantów z Iranu i Afganistanu. Od razu Państwu powiem, że tutaj będzie niespójność komunikatu, ale to zaraz zobaczycie. Odnotowano, że wszyscy byli bici, wyczerpani i prosili o pomoc. Na miejsce wysłano natychmiast grupę dochodzeniowo-śledczą. Migranci powiedzieli śledczym, że jadą przez Polskę do Niemiec, na granicy zostali zatrzymani przez uzbrojonych Polaków, ich rzeczy osobiste i odzież zostały zabrane, następnie przez 3 dni uwaga, polscy ktoś, prawda, czyli ci uzbrojeni Polacy kopali przez 3 dni, bili pałkami i rozpylali im w twarz gaz łzawiący. Ponadto siłą otwierali usta i pryskali do środka gazem pieprzowym. Więc ja widziałem oczywiście zdjęcia tych migrantów, w związku z tym, jeżeli, bo białoruska propaganda jest do tego stopnia mało subtelna, że po prostu zrobiła zdjęcia, no to jeżeli tak ktoś wygląda po 3 dniach bicia pałkami, traktowaniem gazem i tak dalej, to znaczy, że to są ludzie po prostu niezniszczalni, bo śladów żadnych na nich tam nie było widać, już szczególnie ten gaz powinien być opuchnięci, coś takiego, tutaj zero, no ale wiecie Państwo, to radziecki człowiek żelazny, w związku z tym tutaj gazy im różne nie straszne. Agencja śledcza białoruska podkreśliła, że migrantom udzielono pomocy medycznej. Przestępcze, to cytuję dosłownie, przestępcze działania polskich najemników zostały szczegółowo udokumentowane. Ich okrucieństwa zostaną poddane zasadniczej ocenie prawnej. No, czekamy na chór polskiej agentury, znaczy białoruskiej agentury polskojęzycznej w Polsce, żeby podchwycić ten komunikat. Co więcej, według Państwowego Komitetu Granicznego, a propos tych 5, kobieta o wyglądzie afrykańskim, to też ciekawe, w dalszym ciągu znajduje się tuż obok bramy w polskim Płocie, przez który polskie siły bezpieczeństwa wypędziły 5 mężczyzn. Cudzoziemka nie mówi po angielsku i nie chce przejść po stronę białoruską. Ja się dziwię, przecież Białoruś jest tak cudownym krajem, mlekiem, miodem płynącym. Kartoffelnführer, dobry, ciepły człowiek, prawda, mądry przywódca, geniusz Karpat, Nestor Żubrów w Białowieży i tak dalej. Pierwszy pszczelarz i pierwszy drwal Republiki Ludowej Białoruskiej. Ja się dziwię, że ona nie chce wracać. Może jest rozdarta, tak, tam, tu zachód, tutaj wschód, tak. No w każdym razie znajduje się bezpośrednio przy Płocie na terytorium Polski, za granicą. Białoruska Straż Graniczna nie może jej udzielić żadnej pomocy. Natomiast polskie siły bezpieczeństwa ignorują obecność cudzoziemca i nie przeprowadzają niezbędnych procedur, w tym opieki medycznej. Otóż Komitet Graniczny Państwa, czyli białoruskiego, oświadcza, że fakty celowego narażania bezbronnych osób na niebezpieczeństwo po raz kolejny dowodzą, że inicjatywa polskich władz utworzenia tzw. strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej ma na celu ukrycie przed opinią publiczną dowodów okrucieństwa i rażących naruszeń praw człowieka. I to, proszę Państwa, właśnie będzie taka narracja od tej pory aż do większej eskalacji, tak? Kiedy te większe grupy będą przerzucane. Na razie te grupy są, jak widać, nie są aż tak liczne jak wtedy w Kuźnicy Białostockiej, ale to nie jest jeszcze koniec, bo do tego samego chóru, oczywiście ja zaznaczam, ja nagrywam ten odcinek 7 czerwca rano, w związku z tym prawdopodobnie będziemy mieli kolejne elementy tej układanki pojawiające się później, no ale wiadomo, to dopiero w kolejnym odcinku mogę powiedzieć. Ale już użyto Wunderwaffe Kartoffelnführera, który w tej chwili posiada rzeczywiście znakomitą broń tajną, Sonderkommando Schmidt, który to zechciał się w tej samej sprawie wypowiedzieć. Przy czym on, jak gdyby, ponieważ on się wypowiada na Telegramie, natomiast to widać, że to nie on pisze, chyba że jest tak biegle rosyjsko- i białoruskojęzyczny, nagle się zrobił, co też nie jest wykluczone, proszę Państwa, no, człowiek musi sobie tylko przypomnieć, jak człowiek tyle czasu był nielegałem w Polsce, prawda, to teraz jednak to tak chwilę trwa, zanim się oswoi znowu z tym sałem, prawda, wódką, kartoflami i tak dalej, więc musi się dojść do siebie, więc coraz lepiej na pewno mówi i pisze po rosyjsku. Także, wiecie Państwo, zresztą jak, jeżeli ktoś oglądał 17 dni wiosny, to tutaj mamy ewidentnie 18, tak, Sztyrlic, prawda, pułkownik Isajew, tak, to się czasami trochę myli. Więc już teraz pułkownik Isajew, w każdym bądź razie nasz, czyli Obergefreiter Schmidt, pisze w tej chwili coś takiego. Nieodpowiedzialna i agresywna polityka polskich władz jest przyczyną cierpień i śmierci wielu osób. To podaje oficjalnie, prawda, białoruska Biełta. Polskie siły bezpieczeństwa w dalszym ciągu pozbywają się uchodźców, wrzucając już pobitych i wycieńczonych ludzi na terytorium Białorusi, pisze Obergefreiter Schmidt. Sami Polacy są oburzeni okrucieństwami na granicy. Temat jest szeroko omawiany w polskich zasobach internetu. określenie zasoby internetu sugeruje, że tu przemawia już pułkownik Isajew. Żel pieprzowy wylewa się na twarz i usta. Tutaj polskie siły bezpieczeństwa pobiły, brutalnie porzuciły uchodźców na granicy z Białorusią. To są takie wtręty, prawda, z linkami u niego do artykułów na Biełcie. Polski dysydent zauważa, przemoc rodzi przemoc. Dziś tematem tym żyją wszystkie polskie media i politycy. Stan zdrowia żołnierza, który został dźgnięty nożem przez uchodźcę, jest bardzo poważny, jest on w stanie śmierci klinicznej. Treść najnowszego wpisu na portalu społecznościowym minister obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza poinformował, że mężczyzna zmarł w szpitalu. Informuje Obergefreiter Schmidt. Dziś żandarmi wyprowadzają żołnierzy w kajdankach, prokuratura wojskowa stawia im zarzuty, że bezpodstawnego otwarcia ognia do uchodźców. Tutaj podkreśla polski dysydent, pisze dalej, strzały padły przez płot graniczny, zdarzenie zostało nagrane kamerą. To wszystko sprawia, że politycy opozycji wzywają do dymisji ministra obrony narodowej i prokuratora generalnego, ale nie z powodu strzałów, ale działań żandarmerii i prokuratury. Jednocześnie minister obrony narodowej ucieka przed konferencją prasową z powodu niewygodnych pytań, a prezydent Duda zwołuje na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Działaczka społeczna jakaś tam opowiada, jak polska służba, o właśnie, w rozmowie z Onetem opowiada o tym, jak polska służba graniczna, a to warto powiedzieć, tak, bo tutaj Białorusini ją cytują jako autorytet, czyli Maria Zlonkiewicz albo Złonkiewicz, nie wiem, to ja mam, to tekst mam po rosyjsku, w związku z tym, bo oni po rosyjsku piszą oczywiście, jak Obergefreiter Schmidt też, więc nie wiem, jak się prawidłowo wymawia. W rozmowie z Onetem rano opowiada o tym, jak polska służba graniczna bije i torturuje uchodźców. Nieodpowiedzialna i agresywna polityka polskich władz jest przyczyną cierpień i śmierci wielu ludzi, stwierdził Obergefreiter Schmidt. Obecnie Mińsk, tak, znajdujący się na ścieżce kariery, no miejmy nadzieję oczywiście poprzedniego dezertera, czyli Czeczki, ale na razie będący w swoim żywiole. Więc jak się Państwo zastanawialiście, jak to Wunderwaffe Schmidt będzie wykorzystywana, to właśnie dokładnie tak, według schematu właśnie Sztyrlica. I to jest dopiero początek, tak? Znaczy to mamy ewidentnie, oni zresztą chyba też ze względu na to, że te sprawy dotyczące tego zakucia w kajdankach to jest jednak wewnętrzna polska rozgrywka, w związku z tym oni też nie byli przygotowani, więc na razie jeszcze tego nie wmontowali w ten główny nurt propagandy, ale to się za chwilę, moim zdaniem, do poniedziałku ułoży. No i teraz wszystko zależy tak naprawdę od tego, co zrobi polski rząd. Moim zdaniem do momentu zamknięcia lokali wyborczych w eurowyborach nie zrobi nic ciekawego, natomiast w przyszłym tygodniu pewnie dojdzie do jakichś rozstrzygnięć i teraz te rozstrzygnięcia będą tak naprawdę warunkowały, co dalej zrobią Białorusini razem z Rosjanami. W moim przekonaniu na razie rząd nie ma bladego pojęcia, zresztą nie ma chyba nikogo takiego, kto byłby w stanie przygotować jakąś strategię przeciwdziałania tej wojnie hybrydowej białoruskiej, to będą tylko i wyłącznie właśnie działania reaktywne, co służy, krótko mówiąc. Białorusini też przewidują prawdopodobnie, że Polacy nie są zdolni do zrobienia czegoś bardziej ambitnego, a moim zdaniem no, po tym być może powinno się jednak przenieść ten konflikt na terytorium przeciwnika, tak? Jeżeli Łukaszenko zaczął destabilizować, będzie próbował destabilizować Polskę przy pomocy działań swojej agentury i swoich dywersantów, których będzie przerzucał przez granicę, to może powinniśmy zastanowić się nad pilną odpowiedzią tym samym. Co prawda nie wiem, ilu tam będzie takich chętnych, którzy nagle zaczną się przedzierać na stronę białoruską i prosić o azyl. Może, znaczy nie wiem, czy znajdziemy taki 30-40 tysięcy, no, może się tylu znajdzie. No, zacznijmy opowiadać o tym, że na przykład, nie wiem, na zachodzie Europy, że ten socjal, który macie w Niemczech, to mało. Łukaszenko tam, prawda, willę rozdaje. Może się parę tysięcy skusi, żeby pójść w drugą stronę. No dobrze, proszę Państwa, to trochę już sobie pokpiłem, ale trochę też opowiadałem na poważnie. Sytuacja wcale nie jest dobra i sytuacja się moim zdaniem szybko nie poprawi. Tutaj planu, tak jak mówię, po polskiej stronie na razie żadnego, przynajmniej mającego ręce i nogi nie widać. No ale to od tego, żeśmy się już przyzwyczaili. Dlatego wolę zajmować się sprawami zagranicznymi. No niestety to jest sprawa zagraniczna. Gdybyś to była sprawa wewnętrzno-polska, to bym w ogóle o tym nie opowiadał, bo to szkoda opowiadać. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi jest tematem o tyle ciekawym, ponieważ od wielu dni to jest temat dotyczący Francji i tego, że Francja wysyła broń, wysyła samoloty do Kijowa. Od razu Państwu powiem, że to jest temat o tyle ciekawy, ponieważ budowano napięcie i budowano to, właśnie opowiadano już od, jak śledzę francuską prasę, więc od kilku tygodni były takie właśnie bąknięcia w tej przestrzeni informacyjnej, że tutaj Macron, a propos tego właśnie wysyłania wojsk, pomagania Ukrainie, to on się dzisiaj nie będzie wypowiadał, on powie przy okazji D-Day, prawda, czyli w tego... rocznicy lądowania aliantów w Normandii, to on wtedy się wypowie, prawda? No i się wypowiedział. Otóż wypowiedział się, ponieważ powiedział właśnie, że wczoraj, że wyśle, czy przekaże, sprzeda, wyśle, odda, to jest, jak znając Francję, na pewno sprzeda, myśliwce Ukrainie. Nie określił, ile tych myśliwców zostanie wysłanych. Tutaj mamy natomiast specjalistów francuskich, którzy to precyzyjnie określają, gdzie i skąd te samoloty mogą być, a skąd mogą nie być. Natomiast to jest, on powiedział dokładnie właśnie w rocznicę lądowania, 80. rocznicę lądowania D-Day, powiedział, że Francja wyśle myśliwce Ukrainie, program transferowy Mirage 2005, tak? Zostaje uruchomiony już jutro, czyli dzisiaj, od dzisiaj już ma funkcjonować. Co więcej, w Paryżu wielokrotnie mówiono, że ta opcja była uznawana za zbyt skomplikowaną ze względu na problemy logistyczne, że to jest tak, że Belgia, Holandia, Dania, Norwegia zapowiedziały przekazanie F-16, w związku z tym jest dużo łatwiej udźwignąć amerykańskich F-16, więc razem z Amerykanami jest dużo łatwiej udźwignąć cały problem logistyki, zapewnienia serwisu, wsparcia i tak dalej. No ale tutaj Macron zdecydował się jednak, że będzie inaczej. Co więcej, powiedział też, że nie określił, ile tych mirażów zostanie wysłanych. Pojawiają się takie informacje, że 5, ale to nie wiem, skąd one pochodzą. Znaczy, Francuzi tutaj akurat liczby 5 nie wymieniają, wymieniają inne. W każdym razie, no jeżeli to miałoby być 5, no to jest jakaś absolutna symbolika, ale to też po raz kolejny pokazuje, jak to Francuzi potrafią właśnie budować przekaz propagandowy. No myśmy tam przekazali już nie wiadomo ile czego, tego sprzętu, setki czołgów, jakieś tam, nie wiem, tysiące różnych innych jednostek broni, też sporo tych naszych własnych samolotów, no ale myśmy to zrobili po cichu, tak, żeby nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, a tutaj proszę bardzo, no 5 samolotów, prawda, budowane napięcie, jakby tam Francuzi mieli im lotniskowiec podarować Zełenskiemu, w związku z tym to też jest taka trochę śmieszna sprawa, ale dobrze, co mówi prasa francuska? Otóż twierdzi właśnie, że budowana jest koalicja z innymi partnerami i że sam proces przekazywania samolotów może potrwać 5 do 6 miesięcy. I teraz dlaczego? Ponieważ właśnie ci eksperci francuscy wojskowi twierdzą, że Francja generalnie ma mało samolotów, że ma w tej chwili mniej niż 200 Miraży i Rafali. I to jest ledwo, ta ilość wystarcza na realizację w ogóle misji, które są w tej chwili, za które Francja jest odpowiedzialna, w tym odstraszanie, udział w misjach NATO, prawda, obserwacja i tak dalej. W związku z tym wskazuje się również, że ostatnią francuską eskadrą myśliwską latającą na tych Mirażach 2000, kreska 5, tak, w tej wersji 5, jak rozumiem, jest eskadra Sigon. Ona jest stacjonuje w jednej z baz właśnie we Francji, natomiast przekazanie tej eskadry Kijowowi oznacza rozwiązanie tej eskadry. Natomiast te 5 czy 6 miesięcy, właśnie dlaczego to jest ważne, te 5 czy 6 miesięcy sugeruje, że Paryż ma na myśli inne myśliwce. Otóż to ma na myśli te, które znajdują się w rękach Kataru, i to jest ich, zdaje się, kilkanaście, chyba 15 czy coś koło tego. Co więcej, to Katar już od kilku lat zabiegał o sprzedaż tych myśliwców do Indonezji, ale Indonezja się ostatnio wycofała z tego. Przy czym wycofała się dokładnie z zakupu 12 sztuk. I to jest tak za 700 milionów euro. I to jest tak, że prawdopodobnie te samoloty z Kataru trafią na Ukrainę. To jest też ciekawe. Co więcej, również wskazuje się, że drugim miejscem, z którego mogą pochodzić też te miraże, to jest Djibouti, gdzie właśnie francuskie samoloty stacjonują na stałe w ramach porozumienia w sprawie obronności właśnie z Republiką Djibouti. One tam kontrolują nie tylko przestrzeń powietrzną, ale również patrolują Morze Czerwone i również no, chronią przed piratami. Co więcej, więc to jest tak, że prawdopodobnie stamtąd mogą również pochodzić kolejne samoloty, więc to nie będzie tak, że to będzie tylko 12 czy 5. Ich może być zdecydowanie więcej. A generalnie to jest tak czy inaczej, siły zbrojne francuskie planowały zakończyły ten program Mirage 2000 i w ogóle wymiana całkowita jest przewidywana do roku 2029, więc być może właśnie to jest okazja do zakupu nowocześniejszych myśliwców i pozbycia się tych starych. Co więcej, wskazuje się też na to, że tutaj, że jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi, a, no i właśnie też o to ciekawostka, że między innymi tutaj te miraże sprawdziły się ostatnio na przykład w przechwytywaniu dronów Houthi nad Morzem Czerwonym. I co jest jeszcze ważnego, to, że Francuzi tutaj pokazują, że Mirage 2000, ze względu na to, że to jednak nie są nowe samoloty, a może nawet zaryzykować sformułowanie, że nie nowe, w związku z tym to nie są samoloty, które są zdolne do rażenia celów na terytorium Rosji, czy jakichś rajdów tam gdzieś na Moskwę. Natomiast są to samoloty, które znakomicie wpisują się w kategorię obrony nieba ukraińskiego. Jest ciekawostka natomiast, tutaj mówią coś takiego ci francuscy eksperci, Mirage 2000-5 to samolot skonfigurowany do obrony powietrznej i walki powietrze-powietrze, a nie do ataków na Rosję, ale wyraża chęć Francji zapewnienia Ukrainie rzeczywistych defensywnych zdolności powietrznych, podczas gdy Kijów znajduje się naprawdę w niedobrej sytuacji w tym obszarze. Natomiast co jeszcze powiedział właśnie ciekawostka Macron, znaczy, przepraszam, co jeszcze pisze francuska prasa? Otóż pisze, że Zełenski oszacował, że potrzeby Ukrainy na 120 do 130 samolotów bojowych, żeby móc zakończyć dominację rosyjską. W związku z tym tutaj Francuzi, no, gdyby wypełnili to swoje zobowiązanie i to by było rzeczywiście od razu natychmiast, bo część podobno jest gotowa od razu do wysyłki, no to rzeczywiście przynajmniej 20, być może więcej samolotów tych Mirage zostałoby im przekazane, abstrahując od tego, jak one sobie poradzą w ogóle na polu walki tam na Ukrainie. No, ale na pewno lepiej niż nic latającego, prawda? Więc to też jest istotne. Co więcej, jeszcze Macron, zresztą w ogóle ukraińscy piloci się od jakiegoś czasu już szkolą na tych Mirażach. Nie wiem ilu dokładnie, prawdę powiedziawszy, ale wskazuje się, że znaczy ci eksperci francuscy piszą, że oni są po prostu gotowi do tego, żeby wsiąść i jutro walczyć, więc być może właśnie stąd Macron powiedział od jutra, mając na myśli te kilka sztuk, które są dostępne od razu, a być może też rozwiąże tę eskadrę swoją własną, żeby mieć pretekst też do natychmiastowych zamówień już samolotów nowoczesnych. Macron ujawnił też, że celem Francji jest wyszkolenie około brygady ukraińskich żołnierzy, natomiast nie powiedział, czy to będzie jakiś nowy ośrodek szkoleniowy, czy też oparcie się na istniejących już w Polsce i we Francji systemach, które do tej pory no, w ramach tych, jak twierdzą Francuzi, w ramach tych projektów szkoleniowych wyszkolono już około 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy. No ale tutaj właśnie Macron odpowiedział na pytanie dziennikarza, kwestie szkoleń na Ukrainie jakby kontraktują Ukraińcy, czy zapotrzebowanie zgłaszają Ukraińcy, współpracujemy z naszymi partnerami, dlaczego mielibyśmy to wykluczyć. Natomiast od razu też wskazano we francuskich komunikatach, że wysłanie ewentualnych zachodnich instruktorów bezpośrednio na Ukrainę budzi mieszane opinie, zwłaszcza wśród sojuszników. Także tak, zapowiedzi jakichś wielkich sił francuskich, które miałyby wkroczyć na Ukrainę, na razie nie ma. Natomiast jest zapowiedź pilnego przekazania samolotów i prawdopodobnie generalnie pozbycia się z samolotów Mirage w wersji 2000-5. Tam jeszcze się wspomina o tym, że również być może tych 2000-D, czyli jakiejś nowocześniejszej wersji. Natomiast, że to będzie również takim impulsem do unowocześnienia, takiego gwałtownego unowocześnienia również tej floty powietrznej francuskiej, uzupełnienia, jeżeli to, co tam mają w tej chwili, ma polecieć na Ukrainę. Więc tak na tym polega właśnie ta inicjatywa francuska. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. I oczywiście mamy temat trzeci. Temat trzeci, no to mamy w takim razie reakcję Rosji. Co Rosja robi w reakcji na te komunikaty? Rosja aresztuje obywatela Francji oskarżonego o zbieranie informacji wojskowych. Rosyjskie media państwowe zidentyfikowały podejrzanego jako Laurenta Vinatiera, pracownika szwajcarskiego Centrum Budowania Dialogu Międzynarodowego. Komitet Śledczy Rosji to taki organ jak na Białorusi, tylko rosyjski. To jest organ ścigania prowadzący dochodzenia w sprawie przestępstw. Stwierdził, że obywatelowi Francji postawiono zarzut niezarejestrowania się jako zagraniczny agent podczas zbierania informacji rosyjskiej armii, co może zostać wykorzystane do podważenia bezpieczeństwa Rosji i jest to karane, tak jak pisze rosyjska prasa, karą do 5 lat więzienia. Tutaj pokazano w internecie dostępny film, możecie Państwo, ja nie mogę go tutaj umieścić, bo zaraz się do mnie YouTube przyczepi, natomiast możecie Państwo poszukać na Twitterze, jest dwóch zamaskowanych agentów organów ścigania, którzy podchodzą do mężczyzny w kawiarni i prowadzą go do furgonetki. Rosyjska Państwowa Agencja Informacyjna TASS zidentyfikowała właśnie podejrzanego. To Centrum Dialogu Humanitarnego to jest to organizacja mieszcząca się nad brzegiem Jeziora Genewskiego, która zajmuje się rzekomo w mediacji między walczącymi rządami, które mają niewiele oficjalnych kanałów dialogu. No to jest organizacja, między innymi starała się pomóc w mediacjach w konflikcie między Rosją i Ukrainą. Tutaj ta organizacja ma świadomość, że ten Vinatier, który był zatrudniony jako doradca, został zatrzymany, no ale w tej chwili nie ma więcej szczegółów, jak mówi przynajmniej ta organizacja. To jest tak, że ten pan Vinatier, jak Państwo sobie wejdziecie, na przykład pisze się Vinatier. On ma profil na LinkedInie, w związku z tym on zajmował się Rosją, Ukrainą, innymi krajami dawnego Związku Radzieckiego. Między innymi zajmował się projektowaniem procesów dialogu, ułatwianiem spotkań, tworzeniem sieci kontaktów z państwami, do których trzeba dotrzeć i jest generalnie specjalistą z doświadczeniem w regionie byłego Związku Radzieckiego. No, czyli jak to zwykle w różnych NGO-sach, no właśnie. Amerykański NGOs, wiadomo, prawda, to wiadomo, żeby raportował do Langley, ten tutaj nie wiadomo do kogo jeszcze. W każdym razie ten Komitet Śledczy Rosji zarzucił, że aresztowany obywatel Francji przez lata zbierał informacje na temat rosyjskiej armii i omawiał zebrane materiały z kontaktami poznanymi podczas wizyt w Moskwie. Przypomina się właśnie, że no, to zatrzymanie następuje bezpośrednio po tym, jak władze znowu francuskie poinformowały, że aresztowały 26-letniego weterana armii rosyjskiej, urodzonego na Ukrainie, podejrzanego o posiadanie ładunków wybuchowych, które miały być używane przeciwko francuskiemu sprzętowi wojskowemu przeznaczonemu na wysyłkę na Ukrainę. Czyli po prostu sabotażysty. Tutaj również przypomina się, że wśród zachodnich więźniów przetrzymywanych w Rosji jest Ewan Gerszkowicz, to jest 32-letni reporter Wall Street Journal, któremu zarzucono szpiegostwo, czemu oczywiście Stany Zjednoczone oraz Journal stanowczo zaprzeczają. Tutaj przypomina się, że ta akcja przeciwko akurat temu Francuzowi może mieć podwójne znaczenie, no bo z jednej strony wiadomo, prawda, Macron teraz główny wróg, zresztą on się tak, jemu się to chyba zmieniło wtedy, kiedy ostatecznie zrozumiał, że Putin nie odbiera jego telefonów, no ale również chodzi o Szwajcarię, ponieważ 15 czerwca Szwajcaria będzie gospodarzem tej słynnej konferencji w sprawie wojny na Ukrainie, konferencji nazywanej zwanej konferencją pokojową. No oczywiście Rosja jako strona konfliktu nie została zaproszona, co też pokazuje, że to po prostu będzie konferencja poparcia dla Ukrainy, prawda, czy też dyskusji na temat ukraińskiej wizji zakończenia tego konfliktu, więc pokojowa to na pewno nie będzie. A przynajmniej nie doprowadzi do pokoju, to wiemy. Natomiast no, Rosji się to oczywiście nie podoba i to krytykuje to pod każdy praktycznie polityk rosyjski przy każdej ostatnio okazji właśnie krytykuje tę konferencję, więc być może to też jest taki rodzaj przypomnienia, że Szwajcaria jednak jest krajem neutralnym, prawda, i nie powinna stawać po żadnej ze stron konfliktu. No, Rosjanie tak w cywilizowanych krajach wysyła się listy, noty, Rosjanie wysyłają w ten sposób informacje, to i tak lepiej niż na Bliskim Wschodzie, bo jak Państwo wiecie, na Bliskim Wschodzie, prawda, jak się dostaje telefon, jakiś decydent, to ma tam opcje, prawda, SMS, MMS, rakieta. No to, albo dron, prawda? No, wyślijmy rakietę, prawda? Błyskawiczna wiadomość do drugiej strony. No, druga strona, prawda, sobie myśli, dobra, to ja odpowiadam dronem, dywersant i dwa samochody pułapki. O, to będzie dopiero odpowiedź, prawda? Zamiast emotikonów, to tak mają w telefonach. To po prostu wbudowane, nic się na to nie poradzi. No dobrze, proszę Państwa, odchodzimy teraz od tematów rosyjsko-spiskowych i przechodzimy do tematów arabsko-spiskowych, czyli krótko mówiąc, przechodzimy do ważnego komunikatu dotyczącego Arabii Saudyjskiej i zwiększenia mocy wydobywczych ropy. Otóż Arabia Saudyjska oficjalnie, zgodnie z komunikatem, zwiększy moce wydobywcze w ciągu najbliższych 3 lat, co oświadczył minister energii. Zwiększy te zdolności wydobywcze w latach 2025-2027, a następnie w roku 2028 powróci do obecnego poziomu, czyli 12,3 miliona baryłek dziennie. To jest w przemówieniu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Książę Abdulaziz bin Salman powiedział, że OPEC i sojusznicy zwani też łącznie jako OPEC Plus mają możliwość wstrzymania lub też odwrócenia wzrostu wydobycia. Powiedział tak, dostosowaliśmy moce produkcyjne z 13 milionów baryłek dziennie do 12 milionów baryłek dziennie, ale w 2025 roku będziemy mieli do czynienia ze stopniowym wzrostem. Większy wzrost będziemy mieli w latach 26-27, a następnie w 2028 powrócimy do produkcji na poziomie 12,3. Dodał, aby zwiększyć wydajność na przestrzeni lat, należy mieć jasną ścieżkę dotyczącą sposobu produkcji tych wolumenów. Nie oznacza to jednak tego, co ludzie obecnie mówią, że OPEC Plus zmienia się z podmiotu ustalającego ceny w podmiot walczący o udział w rynku. Metodologie zastraszania nie sprawdzają się w przypadku OPEC Plus. Co więcej, został zapytany, czy odniósł się właściwie do pojawiających się w mediach informacji o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie planują opuścić OPEC, to bin Salman powiedział, że kwestia ta została wyjaśniona podczas krótkiego spotkania w Abu Zabi. Tutaj cytowany przez prasę saudyjską mówi mniej więcej tak, to będzie po polsku, ludzie spekulowali, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie zostaną, czy nie w OPEC, ale problem został rozwiązany podczas lunchu w Abu Zabi. Bardzo miły lunch, powiedział. Tutaj podczas dyskusji sekretarz generalny OPEC Plus Hisham Al-Gais podkreślił znaczenie skupienia się na podstawach, również wyraził optymizm co do utrzymującego się dużego popytu na ropę, powołując się na wzrost liczby podróży. Powiedział, ważne jest, aby koncentrować się na podstawach, to właśnie naprawdę motywuje naszą decyzję. Patrzymy na wzrost gospodarczy, patrzymy na podaż, patrzymy na popyt i tak nadal uważamy, że popyt na ropę jest dobry i odporny. Powiedział, w ubiegłym roku prognoza OPEC dotycząca popytu na ropę była najlepsza, a wszyscy, którzy krytykowali prognozę OPEC przez cały rok korygowali później swoje liczby. No i szef OPEC Plus dodał, że potrzebne są dalsze inwestycje w przemyśle naftowym, żeby ustabilizować rynek i zaspokoić rosnący popyt. Tutaj powiedział, mamy statystyczną prognozę, że do 2030 roku 600 milionów ludzi przeniesie się do nowych miast w ramach urbanizacji. To umieszcza wszystko w kontekście. Potrzebujemy wszystkich źródeł energii, nie powinniśmy dyskryminować żadnych, należy skupić się na rozwiązaniu też problemów emisji. Coś, co tutaj jeszcze ważnego, minister energii i infrastruktury Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obecny na tej dyskusji, Suhail al-Masrawi, powiedział, że kraj jest zaangażowany zarówno na rzecz grupy OPEC, jak i jej konsumentów. odnosząc się do grupy krajów, które nazwał Wielką Ósemką, czyli Arabii Saudyjskiej, Emiratów, Rosji, Algierii, Kazachstanu, Kuwejtu, Omanu i Iraku, powiedział, to znowu cytuję za prasą arabską, grupa poświęcała dodatkowe dobrowolne cięcia na rzecz ustabilizowania rynku. Mazrei powiedział, Emiraty są zaangażowane w tę grupę, zaangażowane w sprawy konsumentów i rynku. Emiraty i Arabia Saudyjska oraz inne główne gospodarki w regionie odgrywają kluczową rolę w łączeniu wschodu z zachodem i południa z północą. Mówił coś również właśnie wicepremier Nowak, rosyjski, prawda, premier Rosji, powiedział, że światowy sektor energetyczny jest wrażliwy na wahania, ale ma zdolność do samorównoważenia. Powiedział też, naszym celem jest bezpieczne zapewnienie wystarczających dostaw na rynki wewnętrzne oraz zapewnienie dostaw energii na rynki wystarczającej ilości. Powiedział też, że Rosja w maju w dalszym ciągu ograniczała wydobycia ropy na mocy porozumienia z partnerami OPEC+. Tak? Ponieważ Państwo, wiem, że się pytacie właśnie o to, co tam się dzieje, zresztą pewnie te osoby, zresztą, które śledzą, pewnie śledzą to dokładniej niż ja, że chciałem właśnie wskazać, że miało miejsce takie spotkanie i takie mniej więcej były stanowiska stron wygłaszane, przynajmniej takie wynikają z oficjalnych komunikatów. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, to już będzie temat ostatni, więc idziemy, jak widać, jak burza, ale będzie jeszcze fatwa, od razu uprzedzam. Otóż mamy rosnące napięcie na linii pomiędzy Hiszpanią a krajem położonym na południe od rzeki Litanii. Otóż te napięcia zostały odnotowane już przez prasę i tamto krajową, i amerykańską, i oczywiście europejską. Tutaj wyjątkowo akurat agresywnie poczyna sobie państwo położone w Palestynie wobec Hiszpanii, to też żebyście Państwo wiedzieli. Otóż Hiszpania uznała państwowość palestyńską, co wyjątkowo rozgniewało ministra spraw zagranicznych kraju położonego na zachód od rzeki Jordan. Do tego stopnia, że tam zaczął wygrażać, zresztą zaraz sobie zacytujemy, jak zaczął wygrażać i co zaczął opowiadać, co spowodowało, że Hiszpania w takim razie dołączyła się jako, bo to taką, tak, jest taka procedura, że można się przyłączyć do pozwu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Otóż przyłączyła się do pozwu po stronie Republiki Południowej Afryki przeciwko państwu położonemu w Palestynie. O co ta sprawa, to wiemy, prawda, jest to sprawa o człowiekoeliminację. I ja uwielbiam tą nową mowę, prawda, to jest rzeczywiście to rykoświstąkanie, prawda, i paradyzja Zaidla w jednym. Otóż to jest tak, że Pedro Sanchez po uznaniu przez Hiszpanię państwowości palestyńskiej spotkał się w Madrycie z Muhammadem Mustafą, czyli z szefem MSZ-u Autonomii Palestyńskiej oraz z kilkoma również ministrami z Bliskiego Wschodu. Tutaj rozmawiał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Faisalem bin Farhanem, premierem Kataru Mohamedem Al-Thanim oraz ministrami spraw zagranicznych Turcji i Jordanii. I tutaj Mustafa powiedział, w imieniu prezydenta Abbasa i rządu Palestyny i narodu palestyńskiego serdecznie witamy uznanie przez Hiszpanię państwa Palestyna. To uznanie wzmacnia naszą determinację, aby kontynuować walkę o sprawiedliwy i trwały pokój. Zresztą Irlandia, Norwegia i Słowenia, prawda, również dołączyły, ale nie w tym samym dniu, akurat do Hiszpanii. Natomiast minister spraw zagranicznych, który nazywa się, ma wdzięczne nazwisko Katz, ksywa Hangover, wysłał wściekłą, bezpośrednią wiadomość skierowaną do Sancheza, w której napisał, cytuję, Humus, dziękuję Wam za Wasze usługi. Również tam zamieścił filmik na Twitterze, na którym przełącza się między zdjęciami tancerzy flamenco, a scenami właśnie ataku Humusu z 7 października. Co więcej, cytuję, otóż Katz powiedział jeszcze, że Hiszpania bierze udział w podżeganiu do ludobójstwa na Rzymianach i do zbrodni wojennych. Co więcej, nazwał wicepremier Hiszpanii Yolandę Díaz antysemitką, po tym, jak zakończyła ona przemówienie hasłem, jak wiemy, odwróćmy to, bo to hasło też jest tropione przez algorytm, w związku z tym nazwijmy to odcieku wodnego do stałego, słonego, wielkiego zbiornika wodnego, tak? Ciek wodny, słodkowodny. Prawda? Chodzi oczywiście o Jordan i chodzi o Morze Śródziemne. Otóż no, pan Katz powiedział, że w związku z tym wicepremier Hiszpanii jest antysemitką. To oczywiście to jest hasło, które nawiązuje do granic mandatu brytyjskiego, palestyńskiego, który rzeczywiście do 1948 roku wyznaczał terytorium, no właśnie mandatu, prawda, palestyńskiego. Co więcej, Katz jeszcze napisał, bo to jeszcze nie koniec. Jest rok 2024. Dni inkwizycji dobiegły końca. Ja bym nie był pewien, prawda? Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Dziś naród rzymski ma suwerenne, niepodległe państwo i nikt nie będzie nas zmuszał do zmiany religii ani zagrażał naszemu istnieniu. Tym, którzy nas krzywdzą, my w zamian skrzywdzimy ich. I to wszystko do Hiszpanii, rozumiecie państwo? Więc tam już odpał jest no, pełnoskalowy. Więc co więcej, państwo położone w Palestynie nakazało Hiszpanii, a dokładnie mówiąc hiszpańskiemu konsulatowi w Jerozolimie, wstrzymanie usług dla Palestyńczyków na okupowanym zachodnim brzegu w ramach działania karnego, prawda, w ramach represaliów. I to jest tak, że w odpowiedzi na to konsul hiszpański tutaj rzeczywiście miał swój dzień i miał inwencję, bo on tak, to jest na filmie, więc możecie Państwo sobie ten filmik znaleźć, o takim dużym spokojem powiedział, zaraz powiem co powiedział, a czego nie dokończył w tym zdaniu, ale wszyscy wiedzieli o co chodzi, powiedział, że konsulat Hiszpanii w Jerozolimie istnieje od 1850 roku na długo, przed tym, zanim tutaj powstało państwo położone w Palestynie. Rozumiecie państwo, że to, czego nie dopowiedział i będzie tutaj długo, jak już tego państwa nie będzie, tak? Więc to oczywiście znowu rozścieczyło rząd Likudu. Co więcej, no właśnie po tym działaniu jeszcze odwetowym stosunku do konsulatu, Hiszpania ogłosiła, że przyłącza się do sprawy właśnie Republiki Południowej Afryki przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i jest zresztą pierwszym krajem europejskim, krajem NATO, który poparł tę sprawę. Sanchez powiedział, to historyczna decyzja, ma jeden cel, a mianowicie pomoc Palestyńczykom i Rzymianom w osiągnięciu pokoju. No generalnie to jest tak, że również naciski ze strony skrajnie lewicowej partii oraz sama kampania wyborcza, która tam też jest prowadzona, rzeczywiście miała wpływ na to, że ten proces został bardzo mocno przyspieszony. Tutaj no, skutki krótkoterminowe są znaczące, natomiast rozpoczęcie takiej bijatyki z Hiszpanią, która nie może być ignorowana z całą pewnością, również z punktu widzenia, wiecie państwo, praktycznego, no przypomnijmy, że chociażby przewodnictwo socjalistów i demokratów, jak na razie przynajmniej w Parlamencie Europejskim, tej frakcji, leży po stronie Hiszpanii, prawda, i hiszpańskich socjalistów, w związku z tym to nie jest tak, że sobie można tak na Hiszpanię pohukiwać jak na Polskę, bo tutaj Parlament Europejski, co prawda, nie jest wszechwładny, ale ma sporo instrumentów, w tym na przykład zerwanie albo zawieszenie, czy wezwanie do tego, do zawieszenia i wsparcie przez frakcje parlamentarne do zawieszenia umów gospodarczych z państwem położonym w Palestynie może się skończyć tym, przypomnijmy jeszcze, że jednostronne sankcje wprowadziła również Turcja i wiele innych krajów, no nie, powiedzmy, nie handluje z państwem położonym w Palestynie, nawet jeżeli nie wprowadziło sankcji, więc to może poważnie uderzyć już nadszarpniętą gospodarkę. No, czy, krótko mówiąc, Kongres Amerykański będzie musiał jeszcze więcej pieniędzy pompować w tamto państwo, co oczywiście w coraz większym stopniu jednak jest dyskomfortowe dla polityki takiego państwa, bo ona jest już całkowicie w tym momencie niesamodzielne. No, tak to, krótko mówiąc, mamy w tej chwili uznanie, chociaż przypomniano, że tak naprawdę od 1975 roku, czyli od obrania Franco, wszystkie rządy hiszpańskie wspierały prawo Palestyny do posiadania własnego państwa, państwowości. Natomiast to jest pierwszy rząd, który to rzutem na taśmę zrobił. No i właśnie to wywołało taką gigantyczną wściekłość, aż irracjonalną, prawdę powiedziawszy, tego ministra spraw zagranicznych, bo te właśnie wzmianki o inkwizycji, jakieś głupawe filmiki, też to montowane ewidentnie przez jakiegoś hobbystę, no pokazują, że tam już nerwy puszczają całkowicie. Natomiast przepychanka z Hiszpanią, jeszcze jak się, znaczy może doprowadzić do tego, że się za chwileczkę ktoś jeszcze przyłączy do kolejne kraje Europy Zachodniej, nawet takie, które do tej pory były temu mocno niechętne. Ach, właśnie, proszę Państwa, to jeszcze nie był ostatni temat, to był temat przedostatni. Mam jeszcze temat jeden, to jest temat manewry chińskiej marynarki wojennej. Otóż, no, to jest marynarka wojenna Chin, to będzie krótki temat, natomiast warto to znowu odnotować, ponieważ tamte napięcia na Morzu Południowochińskim oraz, a przede wszystkim napięcia między Chinami i Filipinami, jak to ładnie mawiają Chińczycy, wkraczają na kolejny poziom, tak, podnoszą się, tam mają tutaj ci dyplomaci, jak Państwo wiecie, chińscy mają taki lewarek i jak się z kimś spotykają, zawsze podnoszą stosunki na wyższy poziom. No jest tutaj eskalacja, też się podnosi na coraz wyższy poziom. Marynarka wojenna chińska przeprowadza właśnie kolejne manewry morskie na Morzu Południowochińskim, wprost mówiąc, że są związane z prowokacjami filipińskimi. Notabene przy tej ilości manewrów i przy tej ilości ćwiczeń to jest to marynarka, która tam chyba w ogóle nie przybija do brzegu, bo tam co 15 sekund mają jakieś wielkie manewry związane z tam z kolejnymi prowokacjami, odstraszaniem i tak dalej. Jak nie Tajwan, to Filipiny. Więc ci marynarze będą tak wyszkoleni, że chyba nikt nie będzie tak wyszkolony jak oni. W każdym razie tutaj zgodnie z komunikatem chińskim, siły obrony granic morskich Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej stacjonujący w Nashdaquando, zwanym również jako wyspy Nansha na Morzu Południowochińskim, przeprowadziły ćwiczenia morskie w związku z powtarzającymi się prowokacjami ze strony Filipin. Podczas ćwiczeń łódź patrolowa wyposażona w karabin maszynowy na dziobie płynęła z dużą prędkością, wykonywała manewry taktyczne, w tym zawracanie małym promieniu. Jak wynika z raportu chińskiej telewizji, na pokładzie znajdowało się 8 członków personelu marynarki wojennej uzbrojonych w lekką broń, w tym karabiny szturmowe QBZ-95 z granatnikami jako wyposażenie. Wiecie Państwo, tak się odstrasza, prawda? My też możemy zrobić manewry w Zatoce Gdańskiej, żeby odstraszyć tych nachodźców w Białowieży. Podczas ćwiczeń żołnierzy wydali ustne ostrzeżenie niezidentyfikowanemu statkowi za pośrednictwem otwartego kanału radiowego, zbliżając się do celu. Niezidentyfikowany statek, tu chińska marynarka wojenna, zbliżacie się do naszego poligonu wojskowego, proszę wyrazić swój zamiar i natychmiast opuścić ten region. Ćwiczenia odbyły się właśnie w czasie, gdy Filipiny wielokrotnie prowadziły prowokacyjne działania na chińskich wyspach i rafach w Nashdaquando na Morzu Południowochińskim. Analitycy twierdzą, chińscy oczywiście, że takie posunięcia naruszyły suwerenne bezpieczeństwo, integralność terytorialną Chin oraz zaszkodziły pokojowi i stabilności na Morzu Południowochińskim. Filipiny wykorzystywały łodzie i małe statki lub rzucały towary w celu przeprowadzenia tzw. misji zaopatrzeniowych w ramach ruchów mających na celu trwałe zajęcie chińskich wysp i raf, więc w chińskich ćwiczeniach wykorzystano także małą łódź patrolową, która ma wyjątkowe zalety takie jak wysoka mobilność i elastyczność w postępowaniu z filipińską taktyką. I tutaj natomiast właśnie wskazano, że z tego powodu zamiast większego okrętu wojennego użyto właśnie łodzi patrolowych. Przypomniano też, że niedawno filipiński personel nielegalnie uziemionego okrętu, tam nielegalnie uziemionego, no wpłynął na mieliznę, więc jak można legalnie wpłynąć i osiąść na mieliznę. W Renai Jiao wycelował broń w pracowników organów ścigania chińskiej straży przybrzeżnej. W tym kontekście, jak czytamy w komunikacie chińskim, ćwiczenia w pełni uzbrojonego personelu marynarki wojennej PLA mogły również służyć jako przygotowanie na wypadek niebezpiecznego scenariusza. Tak? No i mamy właśnie, to jest z komunikatu chińskiego, tak właśnie Chińczycy próbują odstraszać Filipińczyków. wysyłając do anonimowych obiektów komunikat w języku chińskim. Więc powstaje pytanie, kto z tych Filipińczyków tam zna język chiński. Dobra, że to są manewry chińskie, ale tak jak Państwu, ja dlatego też o tym Państwu mówię, ponieważ tam naprawdę na tym Morzu Południowochińskim to jest praktycznie, no nie ma dnia bez takiego komunikatu. Nie ma dnia bez tych kolejnych prowokacji. To się w pewnym momencie, no już z jakiejś statystyki, to się musi po prostu skończyć jakimś rozstrzygnięciem pewnie siłowym i pewnie tak się zakończy. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden, znaczy już to już skończyliśmy tematy podstawowe, mamy natomiast fatwę. Ponieważ bardzo wiele osób, widzę, że spekuluje, opowiada i generalnie mówi różne dziwne rzeczy na temat islamu i wieprzowiny, tak? Więc musimy najpierw sobie ustalić islam, wieprzowina, a potem islam i te wszystkie opowieści o kulach i opryskiwaniu świńską krwią, czy jakiś tam wieszaniu fragmentów już nie nadających się, niespożywczych, tak, świniny na drutach, czy tam na płocie, że to ma odstraszyć. No, przyciągnie muchy, prawda, odstraszy komary być może, więc to i tak dalej. Natomiast to jest oczywista bzdura, no, ale jest do tego oczywiście podstawa. No, po pierwsze, jest sprawa wieprzowiny, tutaj macie Państwo, zacytuję Państwu prawdziwą fatwę, tak. Chwała Allahowi, wieprzowina jest haram i nie wolno jej jeść, niezależnie od tego, czy jest to mięso, tłuszcz, czy jakakolwiek inna część, ponieważ Allah mówi, zabronione wam dla pożywienia są martwe zwierzęta, krew, mięso świń, tak? Al-Maida 5:3. Muzułmanie są zgodni co do tego, że wszystkie części świni są haram, Allah zakazał tego ze względu na zawarte w nich szkodliwe rzeczy i ponieważ jest nieczyste. Tutaj i znowu mamy cytat z Koranu, powiedz o Muhammadzie, nie znajduję w tym, co zostało mi objawione, niczego, co byłoby zabronione temu, kto chce to zjeść, chyba że jest to majtach, czyli martwe zwierzę, lub przelana krew, bo przez zabicie lub podobne, lub mięso wieprzowe, bo to z pewnością jest nieczyste. To znowu Al-An'am 645. Jej mięso jest chore, a im większy postęp wiedzy ma człowiek, tym więcej nowych chorób odkrywają na skutek spożywania wieprzowiny. Muzułmanie powinni trzymać się z daleka od miejsc, w których spożywa się to obrzydliwe mięso, aby nie zjeść niczego bez świadomości. Jeśli chodzi o zmywanie, i teraz tutaj to jest już istotny element fatwy, o zmywanie talerzy wystarczy je dobrze umyć czymkolwiek, co pozwoli pozbyć się brudu z tego mięsa. Ponieważ słuszny pogląd jest taki, że nieczystość spowodowana wieprzowiną jest taka sama jak każda inna nieczystość, nie ma potrzeby w związku z tym mycia go 7 razy, tak? Czyli nie ma potrzeby rytualnego oczyszczenia. Czyli jest to normalnie używane takie samo jak każdy inny brud. I Allah wie najlepiej, tak? Więc to jest jak gdyby ta pierwsza część fatwy. Natomiast druga część fatwy dotyczy sprawy na przykład dotknięcia świńskiej krwi albo tego słynnego strzelania tam kulami maczanymi w świńskiej krwi. Otóż, po pierwsze, dla mujahedina nie ma to żadnego znaczenia. Jedyna rzecz, która ma znaczenie, jest taka, że dotknięcie świniny, prawda, czy świńskiej krwi, jak to się ładnie mówi, unieważnia wudu. Co to znaczy? To znaczy, że no, żeby móc się modlić, muzułmanin musi się umyć dodatkowo. Znaczy nie może po dotknięciu świńskiej krwi przystąpić do modlitwy, tak? Musi się umyć. Pamiętajmy, że może to być, że mycie może być nie tylko wodą, ale może być na przykład pyłem, piaskiem, prawda, jeżeli jest w podróży. W związku z tym to jest całe znaczenie. Nie ma żadnego więcej głębszego. Tak jak właśnie nawet czytałem takie prześmiewcze trochę interpretacje, gdzie właśnie, bo tam pytano się właśnie dokładnie o te kule w świńskiej krwi, więc no co taki muzułmanin, czego nie może zrobić, jak zginął od kuli, która została umoczona w świńskiej krwi, no więc nie może przystąpić do modlitwy, no ale nie przystąpi do modlitwy, bo już nie żyje, prawda, poza tym jest, jeżeli jest mujahedinem, to i tak już jest oczyszczony z grzechów, siedzi po prawicy Allaha, prawda, jest w dżannach, prawda, z tymi z 72 guri i tak dalej. W związku z tym to jakby nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Więc to wszystko są bajki i to więcej to te bajki świadczą o ignorancji tych, którzy te bajki rozpuszczają. No, znaczy każdy muzułmanin, który umie czytać albo słuchał chociażby takich fatw dotyczących świniny, wie o tym, że to jest jedyna rzecz. Czyli dotknięcie czegoś nieczystego Wiecie Państwo, tak jak a propos zjedzenie mięsa na przykład wielbłąda powoduje, że trzeba się jeszcze raz oczyścić, prawda? Czyli jeszcze raz się umyć, prawda, przed modlitwą. To taka ciekawostka. Natomiast wszystkie te rzeczy związane ze świniną, tak samo jak każdej innej nieczystej substancji, dotknięcie, trzeba się umyć, wtedy dopiero można się modlić i nic więcej, tak? Nie ma tutaj żadnego dodatkowego grzechu. Pamiętajmy też, że z punktu widzenia zakazów, to już taka generalna fatwa, z punktu widzenia zakazów szaria jest bardzo praktyczne. To znaczy wszystkie zakazy, albo prawie wszystkie zakazy, można powiedzieć, że kasują się w cudzysłowie w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak czynnikiem niezbędności. Na przykład niezbędności ratowania życia. Znaczy one są oczywiście obwarowane, im bardziej restrykcyjna szkoła islamu, tym jest bardziej restrykcyjna wobec różnego rodzaju działań, im bardziej taka żeby nie powiedzieć lajtowa, prawda, ale taka, która jest bardzo podatna na różne interpretacje, no to wiadomo, że jest dużo łagodniejsza w swojej wymowie, ale generalnie to jest tak, że większość zakazów kasuje się na przykład w obliczu śmierci, czyli jeżeli jest do wyboru, nie wiem, zjedzenie czegoś nieczystego albo śmierć, no to pierwszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie życia zawsze. Prawda? Więc ten przymus musi być bezpośredni, zagrożenie życia musi być bezpośrednie. I to dotyczy zarówno postu, rytuałów, jak i dziesiątek innych rzeczy, które są haram, tak? Zresztą ten wymóg niezbędności nawet u ortodoksów, takich przecież jak państwo islamskie. No z jednej strony państwo islamskie zakazywało absolutnie obrazów, prawda, obrazowania, z drugiej strony wypuszczało filmy propagandowe, gdzie przecież występowali ludzie. A zakazywało fotografii, a z drugiej strony fotografie robiło swoim liderom, albo na przykład umieszczało zdjęcia w dokumentach, uznając, że jest to niezbędne, tak? Znaczy, to jest coś niezbędnego, to jest coś, co jak gdyby nullifikuje, tak? Kasuje nam ten zakaz. Jest wyjątkiem od reguły, która zdecydowanie czegoś zakazuje. Tak, żebyśmy wiedzieli. Więc wszystkie pomysły, pryskamy świńską krwią, tam nie wiem, to wszystko spowoduje tylko, że przylezą tam muchy i ewentualnie może niedźwiedzie, natomiast nic więcej, tak? Równie dobrze można jeszcze czosnek powiesić na tym płocie, bo to na wampiry działa. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o wspieraniu na Patronite i przypominam również o podawaniu dalej. Proszę pamiętać, że poruszane tematy bardzo często powodują, że YouTube, delikatnie mówiąc, nie promuje tych odcinków. To zresztą od razu widać, ja to widzę od razu po tym, jak to się rozchodzi, u Państwa to się nie pojawia, albo jeżeli prenumerujecie, to Wam się nie pojawia informacja o tym nowym odcinku i tak dalej. On się nie pojawia na stronie głównej, tak jak się pojawia zwykle, więc bardzo proszę też podawać dalej, informować kolegów, znajomych, że takie odcinki są, namawiać do prenumerowania, tak? Ten proces prenumerowania, tego nie prenumerowania, tylko subskrybowania jest niezwykle u mnie, akurat jakoś odbywa się powolnie, no ale jakoś brniemy w kierunku tych 150 tysięcy może do końca tego roku. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia. Być może w niedzielę, będzie też odcinek. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的. В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.